Jesteście przestępcami!
Czy premier Morawiecki dymisjonuje wiceministra Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski za obronę polskiego węgla? Kończę pracę w rządzie, sprzeciwiam się transformacji energetycznej, niekontrolowanej dekarbonizacji i wysokim cenom energii i ciepła oraz uzależnieniu od rosyjskiego gazu, napisał na Twitterze zdymisjonowany wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. O sytuacji w koalicji, a przede wszystkim o sytuacji polskiej energetyki porozmawiamy z posłem Prawa i Sprawiedliwości z okręgu katowickiego Markiem Wesołym, który broni Janusza Kowalskiego. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. Jest z nami poseł Marek Wesoły z Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie.
Witam panią redaktor, witam państwa.
Dzień dobry, a także szef wiadomości Idź Pod Prąd, redaktor Cezary Kłosowicz. Witam ciebie.
Dzień dobry państwu.
Przypomnę, że możecie zadawać pytania panu posłowi, panu redaktorowi, wysyłać swoje komentarze i PPTV, ten hashtag obowiązuje na czacie, a także w mediach społecznościowych. Wasze tweety będą się pokazywały na żywo w naszym ekranie i będziemy się do nich odwoływać. Panie pośle, skrytykował pan dymisję Janusza Kowalskiego w rozmowie z Onetem. Powiedział pan w tym kontekście, w Zjednoczonej Prawicy nie ma miejsca na odmienne poglądy. To zły znak. Co pan miał dokładnie na myśli?
No, chyba przede wszystkim to, że myślę, że Zjednoczona Prawica to bardzo duży klub radnych, przedstawicieli różnych okręgów. Również ta jednomyślność przecież musi być w takim klubie wypracowywana, a nie narzucana. Więc jakby głos odmienny w jakimkolwiek temacie raczej jest takim głosem, który powoduje pobudzanie do dyskusji, pobudzanie do refleksji, może wskazywanie na zagrożenia czy na szanse. I w moim przekonaniu na takie głosy każda partia musi przyzwalać, bo to przecież wszyscy służymy społeczeństwu, a właśnie na tym polega służba, abyśmy wypracowywali również w ramach partii wspólne, zgodne, czasami kompromisowe stanowisko. To właśnie miałem na myśli.
Panie pośle, pan mówi, co myśli, rzeczywiście broniąc kolegi z koalicji. Mówił też pan, co myśli o ustawie futerkowej Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym był pan zawieszony w prawach członka partii. Rzeczywiście ta dyskusja trwa, my zaraz porozmawiamy też o sytuacji w koalicji, ale chciałam przejść do meritum sprawy i pokazać wypowiedź wiceministra Janusza Kowalskiego z początku lutego właśnie na temat tak zwanego Nowego Ładu premiera Mateusza Morawieckiego, czyli planu energetycznego Polski. Wracamy za chwilę.
Zakładany termin rok 2032-2033 na powstanie pierwszej elektrowni atomowej w mojej ocenie jest nierealne do osiągnięcia. 10 lat budowaliśmy gazoport. Najwcześniej, nawet przy pełnej determinacji polskiego państwa, będziemy mówili o roku 2038-2040. Co to oznacza? Oznacza to, że unijne regulacje systemu handlu emisjami spowodują, że przez te 20 lat uzależnimy się od gazu, a cena energii elektrycznej wytwarzana z węgla będzie tak wysoka, że import, który dzisiaj już jest w 2020 roku, 2021, największy w trzeciej RP, będzie coraz większy, ponieważ będzie do nas trafiać energia z wiatraków, będzie do nas trafiać energia z fotowoltaiki ze Szwecji, z Niemiec, która jest tam po prostu w nadmiarze i której system energetyczny niemiecki nie może przyjąć, a polskie elektrownie węglowe będą stały i nie będą produkowały energii elektrycznej. To jest scenariusz, który wprost nas prowadzi do zagrożenia stabilności systemu elektroenergetycznego, do zagrożenia ciągłości dostaw energii elektrycznej, bo taka bardzo, można powiedzieć, szokowa transformacja energetyczna i wyłączanie polskiego górnictwa, wyłączanie polskiej elektroenergetyki węglowej może spowodować i pewnikiem spowoduje skokowe uzależnienie się od rosyjskiego gazu.
Panie pośle, czy to prawda, że polityka energetyczna Polski do 2040 roku oznacza likwidację polskiego górnictwa?
Panie redaktorze, ja się już wypowiadałem w tym temacie. Myślę, że trzeba to ocenić przede wszystkim przez pryzmat tego, co dzieje się na rynku europejskim, jakie przepisy Unia Europejska próbuje narzucić dla całej wspólnoty europejskiej. I patrząc przez ten pryzmat, przez pryzmat prawa unijnego, przez pryzmat tego, że w sposób kompletnie jakby oderwany od rzeczywistości Unia Europejska zmienia poziom osiągnięcia niskoemisyjności z 40 do 50% ograniczenia tego CO2, kiedy większość krajów Europy poza dwoma, trzema krajami nie potrafi osiągnąć i ma kłopot z osiągnięciem 40%, wprowadzamy 55%, gdzie to jest kompletnie naprawdę oderwane od rzeczywistości i od faktów, co powoduje ewidentny skok cen, jeśli chodzi o opłatę podatkową tego ETS-u. Dzisiaj już ETS przekroczył 40 euro za tonę emitowanego CO2 do powietrza. To są ruchy, w które będą powodować, że naprawdę ta nasza rodzima energetyka konwencjonalna może bardzo szybko chylić się ku upadkowi i to nie będzie, jakby nie będziemy mieli zbyt dużego wpływu na ten element. Po prostu będziemy ofiarami działań podjętych w ramach Unii. I o tym też mówił minister Kowalski, o tym ja mówię, żeby analizować te aspekty i te zagrożenia, które z tej polityki unijnej płyną dla Polski. I żeby się nie obrażać na Unię, bo przecież Unia czy poszczególne państwa Unii będą oczywiście negocjowały interes swój. My się nie możemy obrażać na to, że każdy próbuje swoje interesy w Unii reprezentować, ale musimy twardo stać na straży własnych interesów i myślę, że dziś taką postawę powinniśmy przyjąć w niezależności energetycznej naszego kraju, bo o tym głównie rozmowa się toczy, to jest główny clue, jeśli chodzi o nasz kraj. I nie do końca sam węgiel, a właśnie bezpieczeństwo energetyczne i przyszłość energetyczna Polski.
Przecież partia Prawo i Sprawiedliwość szła do wyborów właśnie z takimi hasłami obrony polskiego górnictwa, ale tak jak pan mówi, również tej suwerenności, niezależności energetycznej Polski. Cezary Kłosowicz, nie dziwi cię to, że w tym momencie rząd jednak, można powiedzieć, w oczach górników o ten polski węgiel i o tą energetyczną suwerenność przestał dbać?
Niestety nie dziwi mnie to, bo takie sygnały mieliśmy już wcześniej. Były, nawet górnicy też strajkowali, domagali się konkretnych jakichś zapisów co do terminów likwidacji kopalń. I widzieliśmy, że tam zawarto jakieś porozumienie wstępne, ale nie doczekaliśmy się ostatecznego. Teraz dostaliśmy ten program energetyczny Polski 2040, a dokładnie to nie dostaliśmy, bo ciągle nie został w pełni opublikowany, o ile wiem. Dostaliśmy tylko jakiś zarys czy streszczenie. No i przecieki gdzieś do mediów, co tam jest w całości. Także no, tu ciągle czekamy, co uważam, że no, nie tak powinna wyglądać polityka informacyjna rządu, jeśli coś jest przyjęte już, no to no i nie jest jakąś informacją oczywiście tajną, no to powinniśmy już to poznać. No wiedzieliśmy, że premier Morawiecki zgodził się na te podwyższone limity redukcji emisji dwutlenku węgla i tak dalej. Także no,
a mógł się nie zgodzić?
Jest to, no oczywiście, że się mógł, no jest premierem suwerennego kraju, no nie musiał się zgadzać, tak jak i wszyscy inni przywódcy państw europejskich, no nie żyją pod jakimś dyktatem Brukseli, że muszą się zgadzać na wszystko, co tam jest proponowane. Także no tutaj widać, że jest ta polityka ograniczania niestety użycia tego surowca, który mamy, na rzecz surowców, które będziemy musieli kupować z zagranicy, czy energię sprowadzać z zagranicy.
Rzeczywiście o tym też mówił Janusz Kowalski, już były wiceminister aktywów państwowych. Węgiel to można powiedzieć nasze polskie złoto, z którego musimy rezygnować pod dyktat Unii Europejskiej. Panie pośle, pan został wybrany na posła Rzeczpospolitej Polskiej właśnie z okręgu katowickiego. Jak górnicy reagują na ten przyjęty przez rząd PiS plan energetyczny Polski do 2040 roku? No i na tą dymisję Janusza Kowalskiego. Czy już ma pan jakieś informacje?
Panie redaktor, ja żyję na Śląsku, żyję w mieście, w którym mamy dwie kopalnie, dwa ruchy, notabene połączone z dwóch kopalni, czyli dzisiaj to jest jedna kopalnia Ruda, dwa ruchy Bierzowice, Halemba, jest również trzeci pokój, który w tym roku ma być właśnie wygaszany. Więc jakby mam bezpośredni kontakt z mieszkańcami, z pracownikami, ze związkowcami, również stroną społeczną na co dzień. I powiem, to jest jakby też moja postawa i jest przejawem również odpowiedzi na oczekiwania moich wyborców, mieszkańców, ale też po prostu moich sąsiadów, ludzi, z którymi żyję. No bo my jako Prawo i Sprawiedliwość, kiedy wygrywaliśmy wybory zarówno do parlamentu jedne, drugie, deklarowaliśmy i to było w moim przekonaniu naprawdę hasło, myśl, która dawała nadzieję tutaj na południu Polski, w Małopolsce, na Śląsku. Deklarowaliśmy obronę surowca, obronę naszego bogactwa naturalnego. Deklarowaliśmy politykę, która będzie powodowała, że ten surowiec będzie surowcem strategicznym, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. I to miało sens, bo przecież nikt o zdrowych zmysłach nie wyzbywa się swojego bogactwa. Jeśli powstają jakieś problemy związane z tym bogactwem, które się ma, a w tym przypadku jest to węgiel, a o problemie, o którym mówię, to emisja CO2, no to przecież nie likwiduję tego, tylko szukam rozwiązań, szukam najlepszych możliwych zastosowań nowych technologii, aby przecież bronić tego bogactwa, aby z niego korzystać. I to miało sens, ta polityka Prawa i Sprawiedliwości, która zresztą do dziś programowo jest niezmienna. Ona jakby wskazywała na to, że przyszły czasy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nazywa rzeczy po imieniu i rzeczywiście przekonało do siebie mieszkańców Śląska. Myśmy tak przekonywali naszych właśnie wyborców. I dzisiaj ja raczej chcę stać na straży tych argumentów, które dla mnie wtedy były najbardziej rozsądne. Nikt nie twierdził na Śląsku, ani my jako Prawo i Sprawiedliwość nie twierdziliśmy, że to będzie łatwe, że to będzie proste, że to będzie bardzo do wykonania bez problemów, ale zadeklarowaliśmy twarde stanowisko w tej sprawie i jestem przekonany, że jest wiele możliwości i wiele sposobów i było i jest, które jeszcze pozwalają nam mimo wszystko to stanowisko utrzymać i nie możemy przeciwstawiać tego, że Unia Europejska coś chce zrobić. My też chcemy mieć czyste powietrze, ale chcemy też korzystać z własnych zasobów i nie być skazanym za 5-10 lat na energię elektryczną przesyłaną do nas po kablach do Polski. Nie chcemy być skazani na gaz, który będzie do nas przesyłany z różnych stron naszego państwa, czy to z Niemiec, czy to z Rosji. Nie chcemy być skazani na to, żeby ktoś dyktował nam, na jakim poziomie energetycznym mają żyć Polacy, ile mają płacić za tę energię. Przecież to będzie strategiczna sprawa, jeśli chodzi o wpływanie na gospodarki, na to jaka będzie prowadzona polityka względem państw, z którymi sąsiadujemy, względem jaka będzie polityka prowadzona w Unii Europejskiej. Przecież to się rzuca nam od razu w oczy i my nie możemy tego odpuścić. My jesteśmy naprawdę dużym narodem w Europie, dużym państwem, prawie 40-milionowym i w tym kontekście dla mnie program Prawa i Sprawiedliwości był spójny, jasny, odważny, ale to był taki prawdziwy patriotyzm. Dzisiaj mam wrażenie, że troszeczkę z tej linii żeśmy zeszli, a dymisja pana ministra Kowalskiego po prostu mnie zatrwożyła, bo przecież nie pierwszy dzień mówił o troszeczkę innym językiem o programie energetycznym. Jest wielu posłów, którzy o tym programie energetycznym dla Polski mówią innym językiem. Czy to znaczy, że od razu mamy siebie wzajemnie wyrzucać, dymisjonować? No nie, to nie znaczy. To znaczy, że jako Prawo i Sprawiedliwość, jako partia otwarta, partia, która wychodzi do młodzieży, wychodzi do ludzi, powinniśmy podejmować dialog, a nie, tak mówię, na kogokolwiek się obrażać, czy podejmować tak drastyczne ruchy, jakie zostały podjęte względem ministra Kowalskiego. No przecież nie mówił nic złego. Owszem, troszeczkę inaczej mówił niż pan premier, niż osoby, które w Ministerstwie Aktywów Państwowych podejmują decyzje odnośnie energetyki, ale musi być na to miejsce, panie redaktor, bo przecież jesteśmy taką partią żywą, partią ludzi, partią, która wywodzi się ze słuchania przede wszystkim. No przecież to było nasze hasło podstawowe. No i musimy się umieć wzajemnie słuchać. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, bo zatracimy swoje korzenie i to mnie martwi, dlatego ten mój głos to nie jest głos sprzeciwu, buntu, to jest głos, staram się być głosem rozsądku i takiego przypomnienia o tych wartościach, z których się wywodzimy i żebyśmy z tej drogi po prostu nie schodzili.
Panie pośle, jeszcze dopytam, powiedział pan, że ta decyzja o dymisji wiceministra Kowalskiego pana zatrwożyła. Boi się pan o kolejne konsekwencje wobec swojej osoby za krytykę planu energetycznego Polski, Prawa i Sprawiedliwości? Boi się pan, że też z pana pozycją może coś się stać?
Panie redaktorze, nie w tym kontekście mówię o zatrwożeniu. Mówię o zatrwożeniu w kontekście takim patrzenia na Polskę przez Prawo i Sprawiedliwość, po prostu na partię i też podejmowania tych decyzji, bo tak jak mówię, no nie może być tak, że ja oczywiście przyjmuję, my mamy, są zasady w partii i tak dalej, ale przecież to, że ja dzisiaj mówię troszeczkę innym językiem, jako Ślązak, jako, tak jak powiedziałem, Rudzianin, jako osoba najbardziej tutaj zainteresowana tym regionem i tym, co się może wydarzyć, kiedy transformacja będzie przebiegać w sposób niekontrolowany i będzie tylko zależna od tego, jakie decyzje będą podejmowane w Unii Europejskiej, a nie u nas. No przecież ja mówię o takim zatrwożeniu o przyszłość. Zatrwożyłem się tym, że jeśli będziemy chcieli powiedzieć, reprezentować naszych wyborców, mieszkańców, tych, którzy myślą inaczej, że w ramach partii będziemy właśnie podejmować decyzje dotyczące, nie wiem, dymisji, wykluczeń, no bo wydaje mi się, że nie tego wyborcy oczekują. Nie tego wyborcy oczekują od Prawa i Sprawiedliwości. Tu nie chodzi o taką dyscyplinę, jeśli chodzi o dyskusję. Bo dyskusja może być naprawdę różna. W dyskusji możemy naprawdę siadać do stołu. Przecież my wywołujemy te dyskusje, my chcemy podejmować te dyskusje. Raczej powinniśmy się spotkać przy stole, pospierać się w własnym gronie na argumenty, wyjść może z kompromisowymi rozwiązaniami. Ja jestem przekonany, że partia, która tak właśnie będzie postępować, będzie rosła w siłę, będzie odbierana przez ludzi jako partia zdrowa, taka otwarta, będzie przyciągała do siebie nowych, przecież młodych ludzi, którzy właśnie tak chcą funkcjonować, przecież młodzi chcą stanowić o tym, co ich otacza, chcą wnosić coś od siebie, chcą dawać nowe pomysły, nowe impulsy. No nie możemy się na to zamykać. Ja myślę, że minister Kowalski był takim głosem odważnym, tak, odważnym, stanowczym, ale dającym do myślenia przecież. No wiele osób słuchało tego, komentowało, jedni źle, drudzy dobrze. Trzeba być otwartym na takie działania. Przecież dzisiaj Solidarna Polska reprezentuje w paru sprawach odmienne zdanie. Czy to znaczy, że mamy się obrażać, mamy się wyrzucać? No nie, musimy usiąść do stołu i szukać kompromisów, rozwiązań, jeśli chcemy uprawiać politykę w taką przyjazną naszym wyborcom.
Chciałam jeszcze zapytać ciebie, Czarku, o emisję CO2. Mówimy wciąż o tym, że według Unii Europejskiej emisja CO2 jest, no, z niej wynika ocieplenie klimatu, jest niedobra dla środowiska, można powiedzieć tak kolokwialnie. Czy rzeczywiście tak jest? Ty na przykład przygotowywałeś wiele programów na ten temat, również wydaliśmy publikacje na ten temat. No, porozmawiajmy o meritum, bo to o to chodzi i do tego zmusza nas Unia Europejska.
Czy jest szkodliwa dla środowiska? No myślę, że jeśli by tak zapytać te rośliny, gdyby mogły mówić, to by się nie zgodziły na przykład, bo z dwutlenku węgla, można powiedzieć, żyją. Ale myślę, że tu nawet nie ta kwestia jest kluczowa, bo nawet zakładając, że tu jest racja i faktycznie byłoby to szkodliwe i miało powodować katastrofy, to wszystkie te założenia, jakie są stawiane czy przez Unię Europejską, czy na świecie przez porozumienie paryskie o obniżaniu tej emisji, są kompletnie nierealne. To już teraz możemy stwierdzić z całą pewnością, że ich się nie da zrealizować. Że no, jeśli nawet Unia to zmniejszy trochę, no to Chiny zwiększą o wiele więcej te emisje, czy Indie, czy inne kraje. Także no, jeśli mamy nierealny plan, a ma być taka wielka katastrofa, no to musimy nawet z tego względu zmienić ten plan i jakoś inaczej próbować sobie z tym radzić. Także no, myślę, że z tego wynika, że ci ludzie, którzy te plany o ograniczania emisji tworzą, sami nie wierzą w tę katastrofę, bo gdyby wierzyli, no to nie robili, no, robiliby te plany jakieś inne, jakieś realne, jakieś takie, które albo dużo mocniej by parli do tych, które chcą zrealizować. A tutaj no, w Europie tak naprawdę się temu poddajemy, czy w Stanach Zjednoczonych, no a na przykład w Azji, czy Rosja, czy Chiny, czy inne kraje dalece jeszcze zwiększają emisję tego dwutlenku węgla i stawiają mnóstwo nowych elektrowni węglowych na przykład. Także widać, że musi tu chodzić o coś innego, a nie o te wieszczenia katastrofy z powodu emisji gazu, którym wszyscy
oddychamy. Komu tak naprawdę zależy na upadku czy redukcji polskiego górnictwa?
Widzimy, kto na tym teraz korzysta. Na pewno korzysta na tym na przykład Rosja, która już teraz no, sprzedaje coraz więcej stali, której my no, będziemy produkować coraz mniej z powodu między innymi tych wyższych kosztów. No już to zamknięcie w Krakowie między innymi zakładu głośne to było i tu wskazywali producenci, no, że nie mają jak konkurować z zagranicznymi producentami stali, którzy nie mają takich obciążeń finansowych jak oni. Tu na pewno no, gospodarka przede wszystkim komunistycznych Chin bardzo tu korzysta, bo nawet oficjalnie im się pozwala w tym porozumieniu paryskim jeszcze przez wiele lat zwiększać i planują tu budowę tylu elektrowni węglowych, ile w Europie w ogóle istnieje. A oni tyle chcą nowych dobudować, także no tu ewidentnie tam jest korzyść. Czy jest też inspiracja, no to tego już nie wiemy, ale widzimy, kto korzysta.
Panie pośle, Janusz Kowalski mówił, że uruchomienie elektrowni atomowej no, według planu energetycznego Polski do 2040 roku jest nierealne. Jak się pan zapatruje na tę sprawę?
No, panie redaktor, jeśli powiedział to minister, który pracował, reprezentował Ministerstwo Aktywów Państwowych, myślę, że trzeba to zdanie brać na poważnie pod uwagę. Popatrzmy też w PEP, co tam jest zapisane. Przecież to dokument, który jest tylko aktualizowany od jakiegoś czasu. i tamten rok 2033 tak jak był 3 lata temu, tak jest dziś. A proszę zobaczyć, co się wydarzyło w ciągu 3 lat, jeśli chodzi o atom, czy ten postęp jest, nie ma go. Przecież ten 2033 był prognozowany 4 lata temu i jest prognozowany dziś. Czy rzeczywiście coś się wydarzyło w temacie budowy, coś znaczącego w ciągu tych 4 lat, że my nie przesuwamy w tym dokumencie ostatecznego zakończenia budowy elektrowni atomowej. I tyle komentarza, jeśli chodzi o atom. A panie redaktor, odnosząc się jeszcze do tego, co powiedział pan redaktor, ja bym też, korzystając z tej okazji, zastanówmy się troszeczkę nad tym, co to znaczy, że dziś my mówimy o bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju. Szanowni Państwo, przede wszystkim musimy sobie uświadomić jedno. Jesteśmy jako Unia Europejska, jako Polska za tym, aby wprowadzać zieloną energię, aby ograniczać emisję CO2 na tyle, na ile to jest możliwe w sposób rozsądny. I proszę Państwa, my jesteśmy jednym z krajów w Europie, który nie zmuszany żadnymi podatkami europejskimi zredukował przecież tą emisję w przeciągu ostatnich 20 lat w bardzo dużym stopniu. Myśmy naprawdę byli krajem, który emitował tego ogromnie dużo. To, co myśmy wykonali przez 20 lat, ile żeśmy już dokonali reformy, transformacji, ile wprowadzamy nowych rozwiązań technologicznych, jeśli chodzi o kwestie związane z tym budownictwem jednorodzinnym, termomodernizację. Przecież my tego naprawdę robimy ogromnie dużo i nikt do tej pory nie musiał nas zmuszać żadnymi podatkami, tylko robimy to, bo jesteśmy rozsądnym krajem, jesteśmy krajem, który rozumie zmieniający się czas, ale robimy to w sposób swój, racjonalny i w sposób, który przede wszystkim ma na uwadze jako priorytet życie społeczeństwa, byt społeczeństwa, warunki, w jakich społeczeństwo żyje. To, co dzisiaj dzieje się wokół energetyki w Europie, może spowodować, że będziemy poprawiali jakość powietrza, ale żeby się ta broń jakby nie obróciła przeciwko nam, bo przecież jak doprowadzimy do ubóstwa energetycznego, że mieszkańców naszych miast nie będzie stać na energię elektryczną, która po prostu będzie drożeć, bo będziemy uzależnieni od dostaw tej energii z innych stron kraju, z innych stron Europy. Przecież ostatnia zima już udowodniła to, że te źródła są niepewne i nie są wystarczające, jeśli chodzi o dostarczanie energii. Czyli mamy okresy w roku, kiedy tej energii może zabraknąć. Przecież to nie są aspekty, które by miały wpływać na obniżenie cen energii, tylko na ich zwiększenie. Wprowadzona przez nas ostatnio opłata mocowa. Przecież to jest kolejne obciążenie dla firm, które będzie podrażało koszty wytwarzania produktów, koszty produkcji w Polsce. Przecież czym my jako kraj jesteśmy silni, byliśmy silni w Europie? Co nam dawało jako Polsce było takim kołem napędowym? No to, że byliśmy takim krajem przemysłowym. U nas ten przemysł był i myśmy się tym w Europie w jakiś sposób bronili, że jesteśmy w stanie się szybko rozwijać. Tak? Dzisiaj robi się wszystko, żeby ten nasz przemysł nie był silny, żeby go nie było po prostu. Tak? Dzisiaj innym krajom zależy na tym, żeby Polska nie miała takiej silnej niezależności energetycznej. No bo przecież z silnym pod jakimś względem trudniej się rozmawia. Ja jestem przekonany o tym, że ten kierunek tej niezależności energetycznej jest dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy my prowadzimy negocjacje na różnych polach, jest dla nas punktem, którego absolutnie musimy bronić. Musimy bronić. To jest dla nas coś niesamowicie ważnego w perspektywie kolejnych 10, 20, 30 lat. I to oczywiście przekłada się też na to, że obronimy miejsca pracy, obronimy swoją suwerenność. Nie będziemy się uzależniać od dostaw energii, a być może to my będziemy dostarczać energię do innych krajów. Tylko pokuśmy się o zastosowanie nowych technologii, o szukanie nowych rozwiązań. Nie blokujmy pieniędzy na te działania po prostu. Tutaj ja się dziwię, bo Unia Europejska powinna przecież nam przyklaskiwać, że chcemy do naszych elektrociepłowni, do naszych elektrowni wprowadzać takie rozwiązania, które będą obniżały emisję CO2, a Unia Europejska mówi, że na ten cel nie możemy wykorzystywać dofinansowań. Możemy na fotowoltaikę, możemy na inne, na wiatraki, ale nie możemy na ograniczenie emisji CO2 w naszych konwencjonalnych źródłach energii. No, proszę Państwa, to jest dla mnie rzecz niesłychana po prostu, że my chcąc zrealizować cel Unii Europejskiej, nie możemy stosować dofinansowań do tego, żeby to osiągnąć. To w moim przekonaniu tutaj jest brak solidarności, bo przecież Unia powinna pierwsza zrozumieć to, że my przecież jako kraj ten najbardziej węglowy w Europie będziemy mieli najtrudniejsze warunki i to nam się powinno pomagać w tym, abyśmy po prostu zrobili wszystko, aby zrealizować cele Unii Europejskiej, a nam się mówi tak, nie, droga do czystego powietrza dla Polski jest taka, abyście zamknęli wasze kopalnie, zlikwidowali górnictwo i nie wydobywali węgla. No to albo nam chodzi o CO2, panie redaktor, albo nam chodzi o węgiel. Jestem przekonany, że chodzi o CO2. No to z całym szacunkiem, ale retoryka komisarzy unijnych jest kompletnie niezrozumiała w tym względzie. I to jakby ja uważam, że ciągle jest czas na dyskusję. W Unii Europejskiej ciągle jest czas na dyskusję. Nie kłóćmy się z Unią, realizujmy co się da, ale ciągle dyskutujmy, ciągle wykładajmy nasze argumenty na stół. Dzisiaj w Unii Europejskiej rządzą ci ludzie, za 5 lat będą inni rządzić, za 10 jeszcze inni. Europa będzie musiała się zmierzyć z transformacją, jeśli chodzi o energetykę cała. No, szanujmy się nawzajem, walczmy o to, co możemy, wywalczmy jak najwięcej dla siebie, szanujmy się, nie kłóćmy się, to nie jest nawoływanie do kłócenia się z Unią, ale powiem tak, szanuje się tego, kto stawia twarde warunki, kto jest w stanie podjąć taką rzeczową, merytoryczną dyskusję, tych ludzi się szanuje i tych partnerów się szanuje. Bądźmy takim krajem, który chce, żeby był szanowany w Europie i nie dajmy powiedzieć sobie czegoś takiego, że oto jak nie będziemy się stawiać w temacie emisji CO2, no to nam nie dadzą pieniędzy. Jak będziemy robić tamto, no tam nie dadzą pieniędzy. No to jest tak fatalna retoryka, to jest tak retoryka odbiegająca od ideałów Unii Europejskiej, że jestem po prostu, jak słucham czasami tych argumentów, jestem po prostu załamany. Załamany jestem, bo to wygląda, to jakby miałoby wyglądać na to, że Unia Europejska oto ukaże kogoś, kto nie będzie realizował celów przez to, że nie będzie pomagała we wspólnym rozwoju Europy. No, przecież my też jesteśmy rynkiem dla Unii Europejskiej, ważnym rynkiem. Również jesteśmy drogą na wschód, jeśli chodzi o nasz kraj. My mamy bardzo dużo do wniesienia do Unii Europejskiej. Ja nie rozumiem tego, dlaczego...
Się zgadzamy. Mamy już pytania od widzów. Tomasz Trapczyński pisze, czy czasem jak już kopalnie będą wykupione, to nie będzie tak samo jak z polskim cukrem? Kolejna sprawa to taka, że Unia Europejska reprezentuje interesy Niemiec i komunistycznych Chin i Rosji. Co widać po ich postawie w sprawie CO2 z umowami z tymi krajami? Cezary Kłosowicz, jakbyś się odniósł do pytania naszego widza.
No, to był taki ważny komentarz. No, myślę, że można się ogólnie, generalnie zgodzić z tym, że no, aktualnie Unia realizuje głównie interes Niemiec, no, najsilniejszego kraju, ale też no, takiego, który zbudował sobie ten system Unii dość w korzystny dla siebie sposób i tu no, trudno się mniejszym, słabszym krajom przebić ze swoimi interesami. To jest prawda.
Ale i czy faktycznie... jak kopalnie będą już wykupione, no załóżmy, że powiedzmy przez niemieckie koncerny, to nie będzie tak samo jak z polskim cukrem, pyta nasz widz.
Bardzo możliwe, no bo tam mówię, ta polityka ograniczania tej emisji dwutlenku węgla, no, czy ograniczania węgla pod przykrywką ograniczania emisji dwutlenku węgla, no musi ponieść w końcu porażkę. Zresztą no, już niektóre kraje się trochę od niej odwracają. No teraz przyszła ostra zima, te źródła energii różne nie wystarczały albo nie mogły działać. Także i Szwecja zaczęła importować energię z węgla i Niemcy musiały to uruchomić na całego, wszystko co tylko mają. Także jest możliwe, że tak no, my zamkniemy te swoje kopalnie, a za 10 lat się odwróci, że tak powiem, paradygmat w polityce światowej i nagle już będzie można używać węgla, tylko że my będziemy te kopalnie mieć zamknięte albo przejęte właśnie przez obcy kapitał.
Panie pośle, chciałam na koniec zapytać, jeżeli jeszcze ma pan chwilę czasu, jak z pana perspektywy wygląda sytuacja w Zjednoczonej Prawicy? Wiemy, że Janusz Kowalski z Solidarnej Polski jest broniony przez swoją partię. Wydała oświadczenie, że no, jest negatywnie ocenia odwołanie rekomendowanego przez Solidarną Polskę na stanowisko wiceministra aktywów państwowych Janusza Kowalskiego i nastąpiło to wbrew umowie koalicyjnej zawartej w ramach Zjednoczonej Prawicy. Czy Zbigniew Ziobro planuje jakieś ruchy w związku z tą dymisją Janusza Kowalskiego? Czy ma pan takie informacje i czy koalicja jest stabilna w tym momencie?
Doktor, proszę, zanim przejdę do odpowiedzi na pani pytania, chciałbym w jednym zdaniu podsumować tą dyskusję, bo ona była taka bardzo ogólna, ale chciałbym, żeby wybrzmiało 4-5 punktów, które są w tej dyskusji bardzo, bardzo ważne. Pierwszy punkt jest taki, że ciągle powinniśmy w Unii Europejskiej podejmować dyskusję i próbować zmienić kwestię związaną z podatkiem europejskim ETS, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla. To jest dla nas bardzo ważna sprawa. To jest pierwsze, co wybrzmiewa z tej mojej wypowiedzi. Druga rzecz bardzo ważna. Trzeba powrócić, i to bardzo stanowczo, do kwestii bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, jeśli chodzi o nasze źródła energii. Trzeba to określić w bardzo jasny sposób i musi być jasne, na czym będziemy to bezpieczeństwo nasze opierać, i to nie może być tylko plan, to muszą być realne liczby, cyfry przełożone na papier. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, niesamowicie ważna dla nas jako opcji rządzącej, powinna być kwestia cen energii, za którą będą płacić Polacy. Wszyscy my, politycy, powinniśmy stać na straży tego, aby ta energia dla Polaków nie była droga. Czyli powinniśmy wprowadzić wszelkie mechanizmy, które będą powodowały, żeby energia nasza nie była droga. Kolejna rzecz to mimo wszystko powinniśmy zadbać o to, aby ten nasz surowiec, jakim jest węgiel, nie poszedł jeszcze na zatracenie, bo tak jak powiedziałem, tutaj w Europie jeszcze się wiele może wydarzyć, a żeby nie poszedł na zatracenie, i tutaj kończę to zdanie, absolutnie musimy przekonać wszystkich, że można pracować nad technologiami spalania węgla czy wykorzystywania węgla do produkcji wodoru, czy spalania go wychwytując CO2. To jest takich 5 najważniejszych tez, które chciałbym jasno i wyraźnie powiedzieć, i one wszystkie są mega ważne i do realizacji. Jeśli chodzi o pytania, które pani zadała, mnie trudno jest jakby oceniać, nie mam informacji, jeśli chodzi o Solidarną Polskę, nie mam takiego kontaktu. Pan Janusz Kowalski, tak jak mówię, to jest mój kolega z ławy sejmowej, siedzimy obok siebie w Sejmie, a oprócz tego no przez te nasze rozmowy, dyskusje, też reprezentujemy podobne stanowisko akurat w tej sprawie. Ale powiem inaczej. Pani redaktor,
pan z Januszem Kowalskim już po dymisji?
Tak, wymieniliśmy się rozmową telefoniczną. Pan Janusz Kowalski jest politykiem doświadczonym, więc jakby przyjął to po męsku, i myślę, że z takim zrozumieniem postawa jego jest w moim przekonaniu bardzo, bardzo normalna, dobra, niczego jakby tutaj, bardzo fajnie się zachował, podtrzymuje swoje stanowisko, ale też jakby nie rozdziera szat. Ja myślę, że on powiedziałby coś podobnego, co ja w tej chwili powiem. Ja ciągle jestem przekonany, że Zjednoczona Prawica zrobiła i robi wiele dobrego dla Polski. Naprawdę zmieniamy Polskę na lepsze. Ja w to wierzę, inaczej nie byłbym posłem Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. I jestem przekonany, że potrzeba właśnie takich ruchów, które będą powodowały, żebyśmy ten stan rzeczy utrzymywali. Powinno na tym zależeć Zbigniewowi Ziobrze, Jarosławowi Gowinowi, Jarosławowi Kaczyńskiemu i nam wszystkim politykom Zjednoczonej Prawicy. I to, co nas dzieli, odłóżmy na półkę, bo ludzie czekają, Polska czeka, ludzie chcą, żebyśmy się wszyscy po pierwsze poradzili sobie na dzisiaj z pandemią, a za chwilę ruszyli z gospodarką. Odłóżmy to, co nas dzieli i zróbmy wszystko, żeby nasz kraj po tym kryzysie mógł się rozwijać i żebyśmy mogli patrzeć w taki sposób optymistyczny w przyszłość, w zgodzie oczywiście, panie redaktor, w zgodzie, a ja bym prosił też media do państwa również, oczywiście macie państwo prawo do swojej oceny, do krytyki. To jest prawo, dzisiaj mamy media, które można powiedzieć wszystko, ale proszę też jakby z takim pozwolić też czasami na to, że my w Zjednoczonej Prawicy też musimy sobie coś wyjaśnić, ostro powiedzieć. Oczywiście musimy zacząć od siebie, ale do mediów też się zwracam, żeby nie brać od razu, że my się dzielimy. My po prostu czasami twardo dyskutujemy i to jest zdrowe. Myślę, że to ja jestem ze Śląska. My na Śląsku jesteśmy nauczeni czasami twardej dyskusji. Czasami się pokłócimy, ale chcemy wychodzić ze zgodą, żeby się robota do przodu przesuwała, żeby było wszystko okej. Okay. Ja myślę, ja to dzisiaj odbieram tak. Mam nadzieję, że wszyscy to tak będą odbierać w Prawie i Sprawiedliwości, w Zjednoczonej Prawicy, że może są nieporozumienia, ale po to, żeby jutro było lepiej, żeby Polakom żyło się lepiej. I mam nadzieję, że to będzie efekt tych wszystkich zawirowań.
Mamy też taką nadzieję, chociaż tak jak pan mówi, jest zdziwiony postawą polskiego rządu, premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie polskiej energetyki. Będziemy to dla państwa relacjonować. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Marek Wesoły, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był moim i państwa gościem.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. A ja ciebie chciałam, Czarku, jeszcze dopytać o Nowy Ład premiera Mateusza Morawieckiego, jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska podczas prezentacji tego Nowego Ładu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Janusz Kowalski miał robić zdjęcia, tak ustaliła Wirtualna Polska, i to nieoficjalnie miało być jakby przyczynkiem do dymisji Janusza Kowalskiego. Co jest w tym Nowym Ładzie premiera Morawieckiego, że nie można go ujawniać społeczeństwu?
No, pan premier tak odwleka te publikacje. Miała być najpierw na przełomie stycznia-lutego, teraz mówi, że no raczej luty-marzec będzie ten jego nowy polski ład. No tyle, co wiemy, to właśnie z tych przecieków nieznanego źródła. Tu Wirtualna Polska twierdzi, że to właśnie Janusz Kowalski to dał Pulsowi Biznesu. No tam są różne programy, też rozszerzanie teraz, by zdobyć nowy elektorat, to rozszerzanie różnych też programów socjalnych i tym podobnych na inne grupy. Natomiast no, szczegóły mamy poznać wkrótce, już tak zapowiada dużo ten premier Morawiecki. Natomiast no, też Janusz Kowalski dziś w Radiu Wnet stwierdził, że no, te twierdzenia, że jakoby on coś tu wyniósł i przekazał dziennikarzom, to bzdury. Mhm. Także no, tu się odcina od tych twierdzeń dość stanowczo.
Janusz Kowalski odcina się od tych stwierdzeń. Dziękujemy wam za wszystkie komentarze i pytania. Może jeszcze kilka z nich. Paweł Stańko, czy Wielką Brytanię to teraz nie dotyczy po Brexicie, a zachowywały normy CO2 narzucone przez Unię?
No, Wielka Brytania wyszła z Unii, no i ma, że może tak powiem,
spokój?
Luz w tej kwestii. No, no i tam bardziej może porozumienie paryskie, jeśli już. Natomiast w porozumieniu paryskim nie ma też specjalnych póki co sankcji, jeśli nawet ktoś by go nie przestrzegał. Także no to już, no to zawsze jest kwestia rządu, co będzie chciał realizować. Tak jak w Stanach Zjednoczonych, no Donald Trump wyszedł z tego porozumienia paryskiego, ale Stany Zjednoczone i tak ograniczały te i emisje dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń. No teraz przychodzi Joe Biden, no i chce wracać do porozumienia paryskiego, no i dalej pewnie będą Stany ograniczać te wszystkie emisje. No a my, tak jak mówię, no Polska nie musi słuchać Brukseli we wszystkim. Zresztą nawet no tu wspomniany Janusz Kowalski mówił o tym niedawno w Daily Express, czyli w brytyjskim dzienniku. Tu tak chwalił Brytanię, że będzie rosła poza Unią szybciej niż jak było w Unii i że sprawa członkostwa w Unii zostanie podniesiona również w innych krajach, czyli sugerował, że także w Polsce będą zadawane te pytania, zwłaszcza jak Unia nie rozpocznie procesu reform i ograniczania wzrostu biurokracji, dlatego najwyższy czas ocenić jakość członkostwa Polski w Unii, tak mówił Janusz Kowalski. Myślę, że to takie wypowiedzi też się mogły przyczynić do decyzji o jego dymisji, bo no jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości i premier Morawiecki i Jarosław Kaczyński no cały czas stawiają na tą współpracę z Unią i z Niemcami, także no jest tu wyraźny rozdźwięk między no nie tylko Januszem Kowalskim, ale całą Solidarną Polską, przynajmniej w tej kwestii, w tej sferze deklaracji publicznych co do samego członkostwa w Unii Europejskiej. Na ile jest to realne postępowanie Solidarnej Polski i dążenie, a na ile jest to tylko no, powiedzmy jakieś kampanijne czy dla wyborców, no to trudno ocenić. No, nie ma Solidarna Polska takiej siły, by swoją politykę przeforsować. To zresztą no, widać, no, tu zdymisjonowano tylko wiceministra, ale przecież dwóch ministrów Solidarnej Polski sprzeciwiło się temu programowi energetycznemu.
A jednak został przyjęty również nasz gość, poseł PiS Marek Wesoły. No, był zdziwiony, że rząd tak łatwo przystaje na unijne wytyczne w sprawie odejścia od węgla. Myślę, że będziemy o tym rozmawiać jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd. A ramówka na dziś to 18. Idź Pod Prąd dogrywka, 19. serwis informacyjny Idź Pod Prąd i o 20.30 Biblia w czasie zarazy. Zapraszamy serdecznie po programie Pamięć Dziś Pastora Chojeckiego, ostrzeżenie dla socjalistów, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza i zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego na funkcjonowanie Młodzieżowej Fundacji Twój Ruch. Mamy wszystkie informacje na planszy. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają patriotyczną Młodzieżową Fundację Twój Ruch. Dziękuję Ci serdecznie. Moim gościem był redaktor Cezary Kłosowicz, Wiadomości Idź Pod Prąd.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia o 19 z Cezarym Kłosowiczem, a wcześniej Idź Pod Prąd. Dogrywka.
W Księdze Przypowieści Salomona, 30 rozdział, wersety 8 i 9, znajdujemy następujące słowa. To jest prośba, modlitwa, agura. Nie nawiedź mnie ubóstwem. No to wszyscy by się tam zgodzili, nie? No żebym tam nie był biedny, no każdy by tak chciał. Ale zobaczcie, o co ten mądry człowiek się modli. Ani nie obdarz mnie bogactwem. Czyli milion w totolotka to nie jest dobry pomysł? Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby. Czyli daj tyle, ile aktualnie potrzebuję. Raz więcej, raz mniej. Daj tyle, ile mi potrzeba. Abym, jeśli bym dostał za dużo, będąc syty, nie zaparł się ciebie i rzekł, któż jest Pan? Czyli po co mi Bóg? Bo przecież ja jestem bogaty, mam pieniądze, mam wszystko, no to po co mi Bóg? Ale dalej pojawia się też ciekawe ostrzeżenie. Albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. Zobaczcie, kradzież z nędzy nie jest usprawiedliwiona nawet przed Bogiem. Jest pokazana jako znieważenie Boga. A teraz, co Bóg powie socjalistycznym złodziejom, którzy nie kradną z nędzy, tylko ograbiają naród w ramach jakichś swoich chorych ideologii? Czy ich znieważanie imienia Boga nie jest stokroć gorsze?
Drugiego lutego 1947 roku wyłoniony w wyniku sfałszowanych wyborów Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o amnestii. Dotyczyła ona szeregu przestępstw, ale najważniejsze były tak zwane przestępstwa popełnione w związku przestępczym. Tak określono działalność w organizacjach antykomunistycznych. członek takiej organizacji mógł się ujawnić przed Państwową Komisją Bezpieczeństwa, złożoną głównie z funkcjonariuszy UB. Ujawniający się zdawał broń i wypełniał formularz, w którym podawał, do jakiej organizacji należał, jaki miał pseudonim, jaki stopień i jak nazywał się jego dowódca. Ponadto na mocy amnestii darowano całkowicie kary do 5 lat pozbawienia wolności, kary od 5 do 10 lat pozbawienia wolności zmniejszano do połowy, kary pozbawienia wolności powyżej 10 lat o 1/3, natomiast orzeczone kary śmierci i dożywotniego więzienia zamieniano na 15 lat pozbawienia wolności. Amnestia nie obejmowała członków UPA. Dotyczyła czynów popełnionych przed 5 lutego 1947 roku. Na ujawnienie dawała czas do 25 kwietnia. Większość członków antykomunistycznego podziemia miało już dość walki i nie wierzyło w zwycięstwo. Wybory zostały sfałszowane i nikt na Zachodzie na to nie zareagował. W wybuch III wojny światowej już nie wierzono. Przed komisjami ujawniło się 53 tysiące ludzi. 23 tysiące wypuszczono na mocy amnestii z więzienia. Zorganizowany opór przeciwko komunistycznemu zniewoleniu po amnestii niemal całkowicie ustał. W podziemiu pozostało około 2 tysięcy ludzi, którzy nie wierzyli, że komuniści pozwolą im żyć, albo nie wyobrażali sobie życia pod ich rządami.